Poranny gość Radia Doksa.
Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Peczkis, senator Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczniemy może, choć dzisiaj już 8 dzień stycznia, to jednak zaczniemy od planów senatorskich na rok 2018. Czy tu możemy coś zdradzić słuchaczom? Jakie plany ma pan w najbliższym roku?
Tak, to jest bardzo trudny rok. Ten rok jest trudny, dlatego że w tle będzie tak zwane wybory samorządowe. To będzie się działo w tle i w związku z tym będziemy niestety tutaj musieli temu poświęcić troszkę uwagi. Mówię niestety, dlatego że realizujemy dla państwa obecnie bardzo dużo inwestycji, których trzeba nadzorować, których trzeba pilnować i których trzeba przede wszystkim doglądać z uwagi na to, żeby przypadkiem nie wypadły. To są duże inwestycje krajowe odnośnie przede wszystkim drogi kolejowej E30. To jest droga łącząca Kędzierzyn-Koźle z Opolem, remontu takiego gruntownego, modernizacji tej drogi, jak również realizacji kilku dużych inwestycji infrastrukturalnych, na przykład obwodnicy Kędzierzyna-Koźla.
Panie senatorze, część pewnie publicystów, ale również polityków, słysząc, że pan mówi, to będzie trudny rok ze względu na wybory samorządowe, może pomyśleć sobie, że to złe określenie.
To jest złe określenie,
ja sobie zdaję z tego sprawę. Wiadomo, że są w planie i tutaj akurat no, nie ma.
Nic się nie zmieni. Natomiast mój niepokój wynika z tego, że jak za każdym razem zresztą przy okazji roku wyborczego, którego niektórzy życzą tak zwanym wyborcom co roku. Dlaczego? Dlatego, że realizowanych jest cała masa inwestycji przez samorządowców przygotowywanych na ostatni rok. No właśnie po to, żeby w tym ostatnim roku zaskoczyć tą swoją nagłą inwencją, nagłą możliwością, czyli nie realizuje się pewnych prac systematycznie, a potem nagle w ostatnim roku próbuje się je na siłę, bardzo szybko, w pośpiechu. No niestety kosztem jakości realizować. No i mamy tego pierwsze przypadki. Mamy drogę w Kędzierzynie-Koźlu, która kosztowała kilkanaście milionów i która w miesiąc po oddaniu, no już jest pierwsza dziura. Czyli coś jest nie tak. Czyli ten pośpiech, jak gdyby, żeby już w tym roku wyborczym oddawać kolejne inwestycje, jest chyba niewskazany.
Część samorządowców by powiedziała w tym momencie, że to jest taka nagonka osób rządzących na nich, no bo przecież czasem te ubytki w nawierzchni są niezależne od inwestora, a są zależne od wykonawcy.
Znaczy, ale chwileczkę, jeżeli mówimy o drodze, która jest nowo budowana, nie o jakimś tam, o nawierzchniach, które są kładzione dosłownie od pierwszej warstwy, czyli od podsypki, od tych zupełnie, zupełnie przygruntowych warstw i ta droga jest remontowana, modernizowana kosztem bardzo dużych pieniędzy, to takie wpadki nie powinny się zdarzyć. To znaczy, to nie jest już jakiś przypadek, że coś tam komuś nie wyszło, że droga jest krzywa, bo ktoś nie uwzględnił poziomów niwelacji. No tak w zasadzie jest. To są zaniedbania, które będą skutkowały przez długie, długie lata. No nikt nie pokusi się o gruntowny remont nowo budowanej drogi za rok.
Panie senatorze, droga E30 kolejowa łącząca Kędzierzyn-Koźle z Opolem, czy tu znamy jakieś szczegóły, możemy powiedzieć, kiedy by miał nastąpić ten remont i kiedy pasażerowie odczuliby poprawę jakości podróży?
W sensie formalnym to prace związane, został wyłoniony wykonawca i teraz trwają prace zarówno projektowe, jak i uzgodnienia, wszelkiego rodzaju uzgodnienia, które towarzyszą pracom projektowym. To jest projekt, który jest podzielony na dwa odcinki. Od Kędzierzyna do Opola Groszowic to jest pierwszy odcinek i później do Opola Zachód to jest drugi odcinek. Na dwa odcinki, dlatego że różne są trudności realizacji poszczególnych odcinków. Ten pierwszy odcinek, ten dłuższy odcinek, o którym mówiłem, jest na etapie projektuj i wybuduj. Drugi odcinek w sposobie realizacji jest na etapie oddzielnie projekt, oddzielnie budowa. A to wiąże się z tym, że na tym drugim, krótkim odcinku pomiędzy Opolem Głównym a Opolem Zachód są ciężkie mosty. I to wymaga uzgodnień, skomplikowanych uzgodnień tak zwanych środowiskowych.
Ale czy możemy powiedzieć o wstępnych planach, kiedy rozpocznie się remont na tym pierwszym odcinku do Groszowic?
Remont w zasadzie rozpoczął się w momencie, kiedy zleciliśmy, kiedy został wygrany przetarg, kiedy przystąpiła firma do jego realizacji. I ten remont w tym kontekście, w kontekście realizacji już dokumentacji technicznej do tego trwa. Natomiast wbicie łopaty, tam jest przedstawiony bardzo szczegółowy harmonogram. To się zakończy w 2024 roku i to jest realizacja ściśle według założonego harmonogramu. Pilnujemy, żeby żaden z tych punktów harmonogramu nie został przekroczony. Ja dzisiaj ze sobą tej dokumentacji fizycznie nie mam, więc nie chciałbym tutaj w tym momencie mówić. Natomiast, proszę Państwa, obecnie remonty kolejowe w Polsce to jest infrastrukturalny priorytet. Tego nie realizowano przez kilkadziesiąt ostatnich lat. I obecnie wydawanych jest 65,7 miliarda złotych na remonty w Polsce, ale przede wszystkim pilnujemy, żeby te remonty były wykonywane w czasie. Czyli kolejne etapy poszczególnych robót wykonywane są w założonym wcześniej czasie. I systematycznie, minimum raz na kwartał, Komisja Infrastruktury Senatu organizuje spotkania, na którym przedstawiciele głównie, to jest pan prezes PLK, Polskich Linii Kolejowych, przedstawia harmonogramy wykonania poszczególnych odcinków, które są w tym momencie realizowane.
Zgrabnie przeszliśmy do Komisji Infrastruktury, którego pan jest członkiem. Czy zmiany personalne w ostatnim czasie, które mogliśmy obserwować w tej komisji, zmiana na stanowisku przewodniczącego Stanisław Kogut ze względu na postawione zarzuty, czy to jest taka zmiana, która pokazuje, że bezwzględnie obóz rządzący walczy z korupcją, czy to jest taka zmiana wewnątrzpartyjna?
Proszę Państwa, jeśli chodzi o przypadek pana Stanisława Koguta, to byłbym bardzo ostrożny w wypowiadaniu na obecną chwilę jakichkolwiek tutaj jednoznacznie brzmiących zarzutów, oskarżeń. Dlaczego? Dlatego, że jak się okazuje, w szczególe, zarzutów tych nie postawił jeszcze pan prokurator. Skąd wiemy? No, ja towarzyszyłem temu, co się działo, temu zamieszaniu, które się działo dosłownie na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia w Senacie, gdzie służby najpierw ogłosiły publicznie do mediów sytuację, w której będą stawiane zarzuty i to było na zasadzie, że będą stawiane zarzuty. Najpierw aresztowano poszczególne osoby, które jeśli są ku temu wszelkie przesłanki, to należy je aresztować i to nie ulega wątpliwości. Natomiast sam pan Staszek Kogut został tym troszkę zaskoczony. I ja mówię, towarzyszyłem temu do tego stopnia, że oczywiście od razu zrzekł się immunitetu jako osoba honorowa, bo to jest osoba bardzo honorowa. Od razu oddał się do dyspozycji władz partii i oczywiście władze partii w sposób należyty zareagowały, czyli zawiesiły go w członkostwie. Mało tego, dnia następnego, jeszcze tego samego dnia zadzwonił do prokuratury. No i wtedy trochę dziwne zachowanie prokuratora, który nie za bardzo chciał rozmawiać, powołując się na to, że akurat u nich trwa teraz zakładowa wigilia. Tego samego dnia wieczorem pan Staszek, to był jeszcze senat, więc nie mógł opuścić Warszawy, ale zorganizował sobie ochronę prawną, zorganizował sobie konkretnie dwóch prawników. Zresztą to nie było trudne, bo jest to osoba szanowana w swoim terenie i w związku z tym te osoby, które chciałyby go bronić, szybko się znalazły. I następnego dnia, zaraz po zakończeniu Senatu, Senat zakończył się w godzinach późnych wieczornych, dotarł do domu około godziny 4:00 i już z samego rana był w prokuraturze, do dyspozycji pana prokuratora. Co się okazało, prokurator nie był tym zainteresowany. Innymi słowy, prokurator zapytany o to wprost nie chciał przedstawiać zarzutów.
No, sprawa pewnie będzie w toku. Ona jest rozwojowa i będziemy mogli ją obserwować pewnie też od tej strony medialnej. Natomiast ona też trochę może pokazywać, że zaczęły się wewnątrzpartyjne rozgrywki?
Nie, niekoniecznie. Tutaj bym tego nie upatrywał. Ja nie wiem, czy to przypadkiem... Znaczy, nie znamy szczegółów. Jeżeli nie znamy szczegółów, to możemy tylko spekulować. Ale w konkretnie tym przypadku, proszę Państwa, znam działalność pana Staszka Koguta. Wiem, w jaki sposób działa. Jeżeli ktoś pokaże te Mercedesy, którymi rzekomo miałby jeździć, jeżeli ktoś pokaże jakieś luksusy, w których miałby opływać, to jest osoba bardzo, bardzo skromna. Powiedziałbym wręcz spartańsko skromna. I mówi tutaj jakieś doszukiwanie się. Faktycznie pani redaktor może mieć rację, że całe to zamieszanie ma tło czysto polityczne. Nie wiem niestety na obecną chwilę, bo tej wiedzy mamy za mało. Gromadzimy tą wiedzę, ale mamy jeszcze cały czas za mało. Czy to przypadkiem nie jest jakaś prowokacja? Natomiast członków bezpośrednio Prawa i Sprawiedliwości o to bym nie podejrzewał. Wbrew pozorom, w niektórych partiach pewnie tak jest, ale w Prawie i Sprawiedliwości działamy bardzo spójnie i tutaj konfliktów nie mamy.
konfliktów nie mamy, ale do wyborów się przygotowujemy, tak moglibyśmy powiedzieć. Jeśli chodzi o perspektywę polityków Prawa i Sprawiedliwości, pan jest regionalnym koordynatorem na region Kędzierzyn-Koźle?
Nie. Ja jestem tylko powiatowym, także regionalnym jest coś inne i okręgowym.
Dlatego, powiatowym, że mój błąd, bardzo
tak
przepraszam.
Tak jest, w porządku.
Przygotowania do wyborów. Czy można mówić o tym, kiedy zostaną przedstawieni kandydaci? Bo tutaj partia mówi o tym, że to nastąpi w jednym czasie.
Tak.
W całym województwie, w całej Polsce
w zasadzie.
Natomiast czy można poznać jakąś przybliżoną datę?
No, jeżeli partia ją ogłosi, to pewnie będzie można ją. Natomiast proszę państwa, ja nie będę z perspektywy opolszczyzny, nawet jeśli gdzieś tam mamy jakieś takie wewnętrzne ustalenia i sobie coś ustalamy, nie chciałbym tutaj wybiegać absolutnie poza przedszereg. Dlatego, że jest to po pierwsze niepotrzebne na obecnym etapie. Kandydaci nasi przychodzą teraz zarówno dobór, czyli te osoby, które deklarują, że chciałyby sprawować jakieś tam poszczególne etapy władzy, są w cudzysłowie mówiąc sprawdzane, a te, które przeszły sprawdzenie, są przygotowywane do tego. Dlatego, że zamierzamy państwu zaproponować w naszym konkretnym powiecie listę nazwisk, które nie są uwikłane w jakieś dziwne przypadki z przeszłości, które nie są uwikłane w zależności, które nie są uwikłane w błędy władzy, która je sprawowała. Chcielibyśmy odświeżyć towarzystwo, które jakkolwiek nie zmieni się w kolejnych wyborach, to cały czas funkcjonuje w sposób bardzo, bardzo podobny. Odnosimy wrażenie, że jedno z najbogatszych co do budżetu państw w przeliczeniu na mieszkańca, czyli Kędzierzyn-Koźle, zasługuje na to, żeby to bogactwo było w końcu zauważalne, żebyśmy podobnie jak ta zmiana dokonała się w naszym kraju po wyborach poprzednich parlamentarnych, mogli tą dobrą zmianę przeprowadzić w Kędzierzynie-Koźlu. Już wiemy, zbieramy takie materiały, po prostu wiemy, w jaki sposób popełniano błędy, poszczególne błędy w poszczególnych instytucjach. Wiemy, że bardzo duże zaniedbania są w spółkach miejskich.
I o tym wszystkim mówił dzisiaj państwu nasz gość, senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Peczkis. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
Poranny gość Radia Doksa.